Dzień dobry, witam Was serdecznie. Nazywam się Michalina Mruczyk, jestem psycholożką, edukatorką seksualną, od kilku lat związaną blisko z Uniwersytetem SWPS. Obecnie pracuję też w jednej z poznańskich szkół i bardzo jest mi miło Was przywitać na kolejnym webinarze Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Dzisiaj gościmy tutaj Aleksandrę Żyłkowską, seksuolożkę i psychoterapeutkę, współzałożycielkę Stowarzyszenia Centrum Psychoedukacji i Rozwoju. Ola współpracuje na co dzień z Uniwersytetem SWPS, a także z Instytutem Psychoterapii i Seksuologii w Katowicach. Olu, czy mogłabyś nam powiedzieć w kilku słowach, z kim i z czym spotykasz się w swoim gabinecie, jakie osoby do ciebie przychodzą i z jakimi sprawami?
Cześć wszystkim. Jasne, pracujemy nad różnymi obszarami, które są związane z psychologią, które mogą powodować różne kryzysy. Ja pracuję zarówno z parami, jak i osobami indywidualnymi, więc pewne kryzysy w parze czasami trudno jest nam rozwiązać w naszej codzienności, w domowym zaciszu i te momenty, kiedy pewne sytuacje subiektywnie trudne pojawiają się na pierwszym planie i przyćmiewają cieszenie się z związku, to bywa momentem, kiedy właśnie pary się decydują na kontakt i można powiedzieć, czy jesteśmy we wczesnej dorosłości, czy w średniej, czy w późniejszym wieku, wieku senioralnym, to tematy związku zawsze są aktualne i tutaj nie ma wieku. Temat podlega rozmowie, czy właśnie w parze, czy indywidualnej, więc tak w bardzo dużym uproszczeniu między innymi tym się zajmuję.
Dzięki, Ola. Spotykamy się wokół tematu związków młodych osób, więc moje pierwsze pytanie brzmi, jak w ogóle w młodym wieku budować związek i co tak naprawdę sprawia, że jesteśmy w nim szczęśliwi?
Myślę, że to jest pytanie z trudnym, bo w każdym wieku sobie możemy zadać to pytanie i tak naprawdę gdybyś, to myślę, że nasza publiczność, która jest w młodym wieku, pewnie na języku polskim, spotyka się z niejednymi powieściami na temat miłości, wokół miłości, prawda, które są nam znane i osadzone w literaturze, więc zobaczcie, jak bardzo, przez bardzo duży okres czasu zastanawiamy się nad tym, czym jest miłość, o co w niej chodzi i pięknie ją opisujemy, różnie wyrażamy przez piosenki i szereg różnych możliwości. Niemniej, gdybyśmy się mieli zastanowić, jak psychoterapia, psychologia pomaga nam to zjawisko zrozumieć, to moglibyśmy powiedzieć bardziej o takim obszarze normalności związku, to moglibyśmy powiedzieć o takich momentach, kiedy nasze granice w związku wewnętrzne i zewnętrzne są wyraźne i przepuszczalne. Nie? Ale co to znaczy, tłumacząc pewne zjawiska? Czyli możemy w relacji podpierać się sobą, czuć oparcie w drugiej osobie, ale nie w formie kontroli, tylko pewnych przesłanek, które są w takim kierunku, że mamy pewne indywidualności, możemy być razem i jednocześnie decydować wspólnie, ale też te granice zewnętrzne są o tyle istotne, że mówiąc potocznie, żeby nam rodzice nie wchodzili na głowę. Czyli zastanawiamy się wspólnie, można powiedzieć siadamy, zastanawiamy się, czym jest związek, o co w tym związku nam przede wszystkim chodzi, jak chcemy ten związek realizować i ustalamy go wspólnie. Niekoniecznie muszą o tym decydować rodzice, możemy sami wypracować, a możemy się posiłkować, można powiedzieć, naszą wiedzą międzypokoleniową, która bywa nam przekazywana. Więc niby takie proste, ale pytanie, czy takie rzeczy robimy i nad nimi się zastanawiamy, bo bez względu na wiek chyba niekoniecznie.
Mi jako psycholożce jest bliskie takie myślenie o ludziach i o związkach, że dążymy do tego, żebyśmy byli szczęśliwi. No i moje pytanie do ciebie jest takie, no co takiego zrobić, żeby stworzyć taką zadowalającą relację, w której będziemy szczęśliwi?
Więc gdyby się odnieść do literatury Williego Jurga, który jest lekarzem psychiatrą, psychoterapeutą i właśnie wiele swoich lat praktyki poświęcił pracy w parze, to wypisał on trzy elementy, które powinny być spełnione w związku, dzięki którym będziemy czuli dyskomfort, ale zaznacza, że te elementy dotyczą też i powinny być związane z naszymi potrzebami. I chodzi o to, żebyśmy byli razem, ale też mogli w tym razem być osobno, czyli żebyśmy mieli własną autonomię. Czyli fajnie jest, jak robimy pewne rzeczy razem, ale też powinniśmy mieć pewną elastyczność, jeżeli nasz partner, partnerka chcą zrobić coś tylko i wyłącznie dla siebie, bez naszego udziału. I to nie musi świadczyć o tym, że nudzimy kogoś, nie musi to świadczyć o tym, że ktoś ma lepsze towarzystwo, po prostu może tak chcieć i to nie musi być związane z nami. Więc ta autonomia jest jedną z zasad i powinna ona być respektowana. Bo jeżeli, nie zobaczcie, jak korzystamy z związków i staramy się je nawiązać, to też, co nas, można powiedzieć, fascynuje i wręcz podnieca, to to, że nie znamy drugiej osoby. I to powoduje, że chcemy wiedzieć więcej, 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 tylko pytanie, ile jest to więcej i gdzie jest ta granica? I tutaj właśnie nam Willi Jurk mówi, że no hola, hola, warto się na chwilkę zatrzymać, bo dobrze jest czasem nie wiedzieć wszystkiego. Czyli żeby zachować tą autonomię, to znaczy też zachować pewną tajemniczość. Czyli żebyśmy nie kontrolowali nadmiernie drugiej osoby. Czyli to są te rozmowy typu SMS o 22, prawda, jak druga osoba siedzi w jakimś miejscu, słuchaj, o której będziesz, albo ile wypiłaś, o której wrócisz do domu, czy się jutro widzimy. No to pytanie, czy to nam pomaga, czy nie służy? Raczej nie służy, bo fajnie jest pofantazjować, co on czy ona robi, gdzieś jak wychodzi, niż pisanie, kiedy wrócisz, co się wydarzy, zwłaszcza na przykład jak mieszkamy razem, czyli wiemy, że ta osoba wróci. Więc takie elementy niby zwykłe, ale to nam pokazuje, że budujemy własne tożsamości i też powinniśmy uważać drugą osobę za osobę ważną w związku. Niby prosta zasada, ale pytanie, czy tak naprawdę respektowana. Czyli jak bierzemy pod uwagę jakiekolwiek wydarzenie, nie wiem, na przykład teraz, dużo się zmieniło w tym czasie koronawirusowym, w czasie pandemii, to pytanie, czy jak mieliśmy plany na wakacje, one legną w gruzach, no to można usiąść i się posmucić, no bo jednak jest to pewien etap, gdzie legną w gruzach nasze oczekiwania, ale można usiąść razem i porozmawiać, jak widzisz, co możemy zrobić, uzgodnić wspólne rzeczy, ale podjąć je razem, bo zawsze osoby chętne do dodania kilku groszy się znajdą, ale w dużej mierze powinniśmy bazować na tym, co my robimy razem w parze. Też brzmi prosto, ale pytanie, czy tak robimy, bo bywa tak i pewnie jak spojrzymy po różnych rodzinach, że bywa tak, że czasami jedna osoba rządzi, na przykład jest to mama i wszyscy robią jak mama chce i wszyscy się podporządkowują, prawda? To już nam tutaj tą zasadę troszkę nagina, a jednak pewnych zachowań uczymy się z naszego domu, więc szczęście, można powiedzieć w dużym skrócie, jest wtedy, kiedy mamy własną autonomię w związku, czyli możemy sobie pozwolić na różne sytuacje, ale też budujemy tą intymność poprzez uważanie drugiej osoby jako ważnej. Nie koledzy, nie koleżanki, nie imprezy, ale właśnie partner czy partnerka.
Bardzo ciekawe jest to, o czym powiedziałaś i w ogóle kreuje mi to taki bardzo fajny obraz takiej zdrowej relacji, jako takiej, gdzie każda osoba w tej relacji ma jakąś swoją przestrzeń, w której żyje i w której czuje się dobrze i w której funkcjonuje. I pojawiło się takie pytanie, które trochę nawiązuje do tego, o czym mówiłaś. Co jeśli w związku młodych osób występuje duży wpływ rodziny jednego partnera, mimo że obie osoby są już w większości samodzielne? Jest to sygnał ostrzegawczy, czy da się to jeszcze zmienić?
Może to być sygnał ostrzegawczy i bardzo fajne jest to też, że zauważamy takie rzeczy. Nie? Bo to są rzeczy, których my nie dotkniemy. My nie dotkniemy intymności, nie dotkniemy miłości, ale możemy zobaczyć pewne przekroczenia granic poprzez zachowanie, komunikaty. I bywa tak. Myślę, że to pytanie nawiązuje do fazy pustego gniazda, z którym się muszą zmierzyć rodzice, którzy mają swoich już nastolatków dorosłych i czują, że zaraz wyjdą z mieszkania, stworzą sobie nowe elementy i tak naprawdę rodzice powinni byli zacząć się ze sobą dogadywać, jak wyobrażają sobie życie bez swojej pociechy, mimo tego, że dorosłej, ale już jednak, prawda, wychodzącej z domu i mogą ściągać różnymi komunikatami do domu, czy zapraszać właśnie do kontroli, więc to jest trudny temat, bo można łatwo urazić drugą osobę, ale można też porozmawiać wspólnie w związku o tym, że na przykład nam to przeszkadza, nie? Czyli na przykład jest twoja mama, twój tata, słuchaj, fajnie, że oni na przykład nam coś doradzają i pomagają, ale fajnie też by było, żebyśmy sami sobie o tym decydowali, słuchaj, i co o tym myślisz, bo też może tak być, że jak ktoś żyje w swoim świecie, nie? I tylko psychoterapia troszkę nam pozwala na chwilę zdystansować się do swojego świata, żeby zobaczyć pewne rzeczy, które nam przeszkadzają z tak zwanym trzecim okiem, to tutaj taka sam komunikat, że słuchaj, czy ty to widzisz, że twoja mama tak nam tutaj wszystko wrzuca, może być otwierającym komunikatem dla drugiej osoby i tak naprawdę świadczy o pewnej dojrzałości, że mamy gotowość porozmawiać o tym, co między nami, nie bojąc się tego, bo skrywać pewne rzeczy możemy bardzo długo, a konfrontować się z nimi może być bardzo rozwojowe dla takiej pary, więc czasami samo poruszenie tego tematu, słuchaj, czy ty widzisz, bywa bardzo pomocne. I niekoniecznie musi tak być, że jedna rozmowa wystarczy. Może tak być, że zanim druga osoba w związku to zauważy, minie troszkę czasu. Nie, ale pokazywanie, słuchaj, zobacz, moim zdaniem to, co teraz zrobiła twoja mama, jest na przykład kontrolą albo tym właśnie, co mi się za bardzo nie podoba. Nie, więc można też komuś pokazywać i to też może fajnie budować te właśnie granice między parą a ich systemami rodzicielskimi.
Czyli jak o tym mówisz, to rozumiem, że tak naprawdę, kiedy pojawiają się takie trudności, to kluczowa jest ta otwartość na rozmowę i na szukanie rozwiązań.
Tak, otwartość, ale ona też świadczy o pewnej dojrzałości, nie? Bo możemy na przykład być otwarci, ale bać się, co nam druga osoba odpowie, nie? Bo to może być taka sytuacja i pewnie znając historię różne z gabinetu, mogłyby się pojawić osoby, które by stwierdziły, wiesz, wie pani co, ja nie chcę o tym mówić na przykład, nie będę o tym mówić i na przykład skrywają to długo w sobie i się kłócą o te przysłowiowe skarpetki, o ocenną krzywą szklankę, a pod spodem może być taka poważna sprawa. Nie, więc tutaj chodzi o to, że mówienie wprost może nam oszczędzić emocji, które mogą się pojawiać w wyniku tych wydarzeń, które mogą być konfliktogenne, więc dobrze jest wyjaśnić sobie pewne sprawy na początku i jest to tak naprawdę odważne. Łatwo jest powiedzieć, a dobra, dam sobie spokój, jakoś to będzie, a później się złościć, a można powiedzieć, słuchaj, to mi przeszkadza, chcę z tobą o tym porozmawiać. Nie? I może to być bardziej uwalniające, mniej złoszczące i dające poczucie ulgi, zwłaszcza jak druga strona byłaby na to otwarta i chciałaby coś zauważyć, ale nie w formie, a u ciebie w rodzinie jest to, a ty mówisz, że moja rodzina jest głupia i tak dalej. Nie? To bardziej chodzi o taką dojrzałą rozmowę, że my tworzymy odrębny system, odrębną rodzinę, nie? U para też z rodziną i w tej parze warto wszystko uzgodnić i to buduje nam też poczucie szczęścia, ale też właśnie te granice, które są tak istotne właśnie przy wyprowadzaniu się i ich zaznaczaniu.
Olu, zaczęłaś już ten temat granic i chciałabym Cię zapytać właśnie o to, jak tak naprawdę rozpoznać je, jak poznać, co jest dla mnie okej, a co nie jest okej, skąd to wiedzieć?
Jeżeli bierzemy pod uwagę indywidualność, nie? Rozumiem, że możemy pytanie jest ciekawe, możemy rozpatrzyć w kontekście pary i możemy je rozpatrzyć w kontekście indywidualnym. Tak naprawdę, no, nie mamy psychologii w szkołach za dużo, ale tak naprawdę nie powinniśmy się bać własnej autonomii, czyli tak zwanego własnego zdania. I czasami naginamy te swoje granice, bo na przykład obawiamy się, nie, tylko my się obawiamy, czyli to może być tylko w naszej głowie i w naszym przeżyciu, co nieraz tym się zajmujemy na psychoterapii, co ktoś przeżywa, a tak naprawdę jak o tym powie, to jego obawy na przykład były tylko obawami i druga osoba tak wcale nie zareagowała, więc te kwestie wokół autonomii, czyli własnego zdania są istotne, żeby były w zgodzie z nami, z naszymi potrzebami. Czyli na przykład ktoś ma potrzebę wyprowadzenia się i o tym mówi, to może o tym powiedzieć wprost i zobaczyć, co druga strona na to, a może to zawsze skrywać. Więc warto, można powiedzieć, pewne decyzje podejmować w zgodzie ze sobą. Czy to odnośnie kontaktu seksualnego, nie ma normy tak naprawdę, kiedy powinniśmy współżyć, jak powinniśmy współżyć i tak dalej. Powinniśmy to sami ze sobą ustalić, na co my jesteśmy gotowi, bo dojrzewamy nie tylko biologicznie, ale dojrzewamy też psychologicznie. I to poczucie autonomii się w nas kształtuje, ale właśnie nawiązując do pierwszego pytania, takie sygnały ze strony rodziców, że my wiemy lepiej, my wam pomożemy, mogą być tak troszkę tłumiące tą autonomię. Nie? I to jest taki szczególny czas, że warto o nią zawalczyć. A w parze to pewne rytuały, które nam ludziom są potrzebne, czyli rytuał wyprowadzenia się, być może wzięcia ślubu, oznajmienia, że jest się w związku. To są takie momenty, kiedy rodzina widzi, że nie mamy lat 8, 10, 12, a bywa tak, że rodzice tak całe życie chcą nas widzieć, ale mamy lat 18, 20, 24, 25, 30. Nie wiem, to są takie momenty, o których warto mówić, warto informować, ale też rodzice mogą na nie różnie reagować i te historie mogą się nie zawsze kończyć szczęśliwie, mogą się kończyć smutkiem, no ale to jest nasze życie i nasze potrzeby.
Dzięki, Ola. Poruszyłaś wiele wątków i widzę, że nasi widzowie są bardzo, bardzo aktywni i już się pojawiły pytania o to, o czym mówiłaś. Na przykład jest takie pytanie właśnie o to, o czym już zaczęłaś mówić. Czy lepiej najpierw się przytulać, czy wyznać miłość? Jak stworzyć dobrą atmosferę do głębokich rozmów o uczuciach i wyznania miłości?
Myślę, że bardzo ważne pytanie ma dla każdej grupy wiekowej. Co jest lepsze, nie wiadomo, bo to są nasze zachowania, które pozwalają nam wyrazić pewne uczucia, nie? Czyli pewna myśl, powoduje pewne emocje, emocje, zachowanie i w związku z tym reakcję fizjologiczną, czyli na przykład szybsze bicie serca. Co jest lepsze, sami powinniśmy sobie zdecydować i to też jest krok do budowania autonomii, że to ja decyduję, co dla mnie jest dobre, bo ktoś może twierdzić, że pocałunki, ktoś może twierdzić, że przytulanie. Poza tym tak naprawdę nie jest powiedziane, czy zaczynamy od głębokich rozmów, czy od kontaktów seksualnych. Ważne jest to, czym możemy rozmawiać o różnych kwestiach, które na przykład dla nas są przykre, smucące, co właśnie buduje intymność. Więc żeby tworzyć tak zwane głębokie rozmowy, to powinniśmy być autonomiczni, czyli nie bać się swojego zdania. I druga osoba też powinna mieć na to przyzwolenie, bo może być tak, że jedna osoba mówi swoje zdanie, a druga mówi dobrze, zróbmy to, jak uważasz. No i pytanie, czy wtedy jest relacja partnerska, czy jedna osoba na ogół rządzi, a druga jest troszkę wycofana. No i to są takie niuanse, o które warto zadbać, żeby właśnie dwie strony się czuły komfortowo. I czasami można sobie zadać pytanie, co się u Ciebie dzieje, że trudno Ci powiedzieć własne zdanie? Czego się obawiasz? I tutaj można się pojawić szereg różnych emocji i myśli. Więc żeby tworzyć głębokie rozmowy, też trzeba trochę czasu. I tak naprawdę my, naszej seksualności, kontaktów seksualnych, intymności, nie uczymy się przez jednorazowe kontakty seksualne, ale w długotrwałym związku. Dlatego, że kiedy się pojawi poczucie bezpieczeństwa, zaufanie, to możemy być bardziej otwarci na wyrażanie siebie, możemy sobie więcej pozwolić niż w kontaktach jednorazowych, bo możemy się bać oceny i tutaj się może szereg myśli zadziać. Więc gdybyśmy mieli tworzyć rozmowę, to nie bójmy się własnego zdania, i rozmawiajmy nie tylko o tym, co jest dobre, ale o tym też, co nas trapi, bo to buduje intymność. I gdybyśmy się mieli odnieść na przykład do mediów, no to media nam nie za bardzo pokazują, jak tą intymność budować. Nie? Na ogół mamy dużo namiętności, albo takie małżeństwa, które są znudzone w jakiś sposób życiem, sobą, pracą, a właśnie nie mamy tego środka, czyli tej intymności, o którą tak naprawdę warto zadbać w relacji, bo ona procentuje w życiu dorosłym i wtedy te elementy, na przykład wyjścia przyszłych dzieci z domu, mogą być mniej smucące, mogą być mniejszym wyzwaniem niż kiedy tego właśnie nie robimy i jakoś sobie życie leci. Zawsze może jakoś przylecieć, ale warto dbać o swoje potrzeby, że to nam się będzie przez całą rozmowę dzisiaj przewijało.
Tymczasem mamy kolejne pytanie. Co zrobić, kiedy zauważamy oznaki braku zaangażowania u partnera bądź partnerki?
Co zrobić? Zapytać warto. To świadczy o tym, że właśnie i autonomię rozwijamy, i naszą dojrzałość, więc warto zapytać. Poza tym może tak być, i zobaczcie, że mamy różne doświadczenia z naszych domów i może tak być, że ktoś uważa, że zaangażowanie przejawia się przez to, że jest przytulanie, są randki, są SMS-y na przykład, 300 SMS-ów w ciągu dnia, tak? Czy jakieś informacje na różnych portalach, a druga osoba może stwierdzić, że tak naprawdę to, że można się spotkać, odłożyć telefon na bok, pobyć sami ze sobą, może być najlepszym czasem na wyrażenie zaangażowania. Więc tak, jak mamy takie obawy, to można się zapytać naszej drugiej połówki, kiedy mamy spokojniejszy moment w swoim życiu, słuchaj, po czym poznajesz, że ja się angażuję w naszą relację? Nie? I możemy to pytanie odwrócić i jak uważasz i tak dalej. I czasami to, co nasza mapa znaczeń nie musi być kompatybilna z mapą znaczeń naszego partnera, partnerki. I sama rozmowa o tym, jak ktoś rozumie zaangażowanie, też może być i budująca intymność związku, ale też pokazująca nam, że druga strona może inaczej i tak naprawdę nie jest tak, że nie jest zaangażowana, ale na przykład inaczej to wyraża. Nie? Może tak być, że się nie angażuje i pytanie, co takiego się dzieje i to może dotyczyć na przykład kłopotu z bliskością. Więc motywacja do wejścia w relacje ma duże znaczenie, bo też z różnych przyczyn, tak samo jak chcemy mieć kontakty seksualne, tak samo z różnych przyczyn wchodzimy w relacje. I tutaj motywacje mogą być bardzo, bardzo różne i cała osoba to pewnie różne podejście.
Temat zaangażowania w związku jest, widzę, takim, który bardzo Was tutaj pochłonął na czacie, bo już mamy kolejne pytanie o ten aspekt. Co zrobić, jeśli kobieta, wchodząc w związek, za bardzo się w niego angażuje? Czyli tutaj mamy pytanie takie trochę odwrotne niż to, co było wcześniej. Wtedy mieliśmy pytanie o partnera bądź partnerkę, który się nie angażował. Tutaj mamy pytanie o osobę, która się zaangażuje za mocno i za mocno daje się pochłonąć temu związkowi.
czyli rozumiem, że moglibyśmy to nazwać, że tworzy takie bardzo, bardzo bliskie relacje i rozumiem, że druga strona się może na przykład ich wystraszyć, nie? Że jest jakaś doza czyjaś, jakiś bufor bezpieczeństwa, a ktoś bardzo to tworzy bliskie relacje. To może być taki typ, w zależności od stylu przywiązania, jakie mamy jako ludzie i ktoś może uważać, że inaczej nie potrafi i na przykład wziął to ze swojego domu rodzinnego. Jeżeli spojrzymy czasami, jak mamy takie narzędzie psychoterapeutyczne w psychoterapii systemowej, jakim jest genogram. I bywa tak, że na przykład nasze rodziny w konkretnym sposób tworzą wszystkie związki. I na przykład widzimy na tym genogramie, jak sobie go oczywiście omawiamy i zastanawiamy, na przykład babcia tak samo tworzy związek jak mama i okazuje się, że tak naprawdę my tak samo tworzymy związek jak te poprzednie kobiety, nie? Czy panowie, tak samo jak swoi ojcowie. I może tak być, że rodzina, na przykład jest taka myśl rodzinna, że związki w ten sposób można wyrażać i ktoś, można powiedzieć, pochłania drugą osobę, no ale to może być bardzo ciekawe w fazie początkowej, czyli w fazie zakochania się, ale może być przeszkadzające w fazie późniejszej, czyli kiedy można powiedzieć biochemicznie nasz mózg uważa, że stan zakochania się kończy, przychodzi pewna realność, no a pewne zachowania zostają. Kiedy nam to przeszkadza, można się zastanowić, co się takiego dzieje, no, że ktoś w ten sposób tworzy relacje, ale takie kwestie, czyli jeżeli czegoś się takiego nauczyliśmy z rodziny, to możemy się zastanowić nad tym, ale czasami może to być trudne, żebyśmy to zmienili w działaniu i kiedy jest taka trudność, a uczyliśmy się tego na przykład przez 18 lat, jeżeli tyle mamy, to możemy się podeprzeć psychoterapeutom. Czyli co takiego się dzieje w obszarze bliskości, że potrafię tak, a na przykład trudno jest mi inaczej. I spróbować się to zachowanie zmodyfikować. Można o nim porozmawiać, ale może tak być, że może nam być je trudno zmienić od tak, za pstryknięciem palca, bo uczyliśmy się tego dłuższy czas. Więc rozmowa, jasne, ale kiedy rozmowa nie daje nam możliwości zmiany albo jest frustrująca i jest taki moment, że ile można o tym gadać i już widzimy złość drugiej osoby, a nie mamy nad tym panowania, no to warto się udać do psychoterapeuty. I gdyby tak sobie troszkę odczarować tą psychoterapię, to zobaczcie, że no to, co my teraz robimy, nie, z Michaliną i tutaj z Wami, to komunikujemy się świadomie. Ale nasza psychika ma jeszcze części podświadome i nieświadome i one też się jakoś komunikują. I takie zachowania, kiedy chcemy być bardzo blisko, jesteśmy tak zachłanni tej miłości, mogą być zachowaniami, z którymi w ogóle sobie nie zdajemy sprawy, więc zwrócenie uwagi jasne, ale czasami wsparcie psychoterapeuty może być tutaj jeszcze bardziej pomocne.
Dzięki, Ola, że też powiedziałaś trochę o tym, jak tak, po co w ogóle ta psychoterapia jest, czym ona może pomóc i trochę starasz się to odczarować. Bo czasami mam wrażenie, że trudno jest poprosić kogoś o wsparcie i o pomoc. Ale mamy tutaj na czacie osoby, które są, mam wrażenie, bardzo już gotowe, żeby wprowadzać pewne zmiany i pracować nad sobą. Mamy na przykład takie pytanie, co zrobić, kiedy własna samoocena wpływa na jakość związku?
Co zrobić? Jeżeli mielibyśmy wziąć pod uwagę samoocenę, nie, to zobaczcie, jak to się łączy z tym, od czego wyszliśmy, czyli od tego, jak budować związki i kiedy jesteśmy szczęśliwi, bo kiedy sami się wycofujemy, to można powiedzieć, zapraszamy właśnie do takiej podświadomej, czy nawet nieświadomej, czyli na innym poziomie rozumienia takiej gry, że ktoś wiedzie prym, a my w związku z tym, że się na przykład źle ze sobą czujemy, źle o sobie myślimy, robimy te dwa kroki wstecz. No i to może być taka nieświadoma gra w związku, że jedna osoba jest hen-hen do przodu, a druga osoba jest z tyłu i na przykład robi tylko pewne założenia związku, czy wywiązuje się z obowiązków i trudno jest, żeby taka osoba wspierała tą osobę taką, która bardzo, bardzo dąży do pewnych działań. I kiedy mamy problemy z samooceną, to one się znikąd nie biorą. Coś się dzieje w życiu danej osoby, że tak, a nie inaczej siebie postrzega. I to mogą być kwestie, które nam na przykład mówiono latami. Nie? I to widać po rozmowach z różnymi pacjentami, kiedy ktoś nam podcinał skrzydła. Nie? To mogą być takie komunikaty, gdzie mama mówi do syna: idź, idź, a ja tu sama w domu posiedzę. Nie? I niby nic, ale gdybyśmy rozbroili to na części, no to idź, 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 a ja tu sama w domu posiedzę, no to jest takie, że co? Jak ja pójdę, to wyrzuty sumienia i poczucie winy na jednym ramieniu i na drugim inne emocje, a jak zostanę, to ze złością. I nie ma dobrego wyjścia z sytuacji. I te emocje mogą się kumulować, czym więcej takich komunikatów, plus ktoś nam coś nieciekawego mówi, no i w jakiś sposób tą swoją osobowość tworzymy. Więc kiedy coś takiego się dzieje, to możemy wesprzeć drugą osobę w rozmowie, co takiego się dzieje, że o sobie źle myślisz i też jak się traktujemy w związku, ale kwestie samooceny systemu własnej wartości, czyli czemu tak jest, że źle o sobie myślę i jak się z tego uwolnić, są bardzo ciekawym pytaniem psychoterapeutycznym i pomocnym, więc pewnie też do tego będziemy wracać, bo myślę, że nie powinnam była powiedzieć, że można sobie samemu z tym poradzić, bo pracując z różnymi osobami wiem, że po prostu bywa trudno. Kiedy ktoś nam cały czas coś mówi i nagle mielibyśmy zobaczyć siebie w takim świetle, że ojej, to ja jednak jestem fajnym człowiekiem, fajnym mężczyzną, fajną kobietą, a przez na przykład 20 lat swojego życia w ogóle o tym nie pomyśleliśmy. I to jest taki, można powiedzieć, no można być w fazie szoku, że jak to jest inaczej, no i to też wpływa na związek, bo kiedy myśleliśmy o sobie jako osobie niewartościowej, partner, partnerka widzi, że aha, w sumie to z fajną osobą jestem, to też wiele zmienia. Więc zobaczcie Państwo, ile można uzyskać, ale też zauważenie takich rzeczy jest już pewnym elementem wyglądu i właśnie świadomości swoich zachowań czy zachowań, które mają miejsce w związku. Nie? Bo łatwo zaprzeczyć, powiedzieć, nic się nie dzieje, a trudniej jest powiedzieć, słuchaj, z tym jest kłopot, porozmawiajmy, albo może warto się samemu podeprzeć, no bo pewne balasty naszego dzieciństwa bierzemy ze sobą i czasami są one trudne, żeby je tak zostawić i iść dalej.
Dzięki, Ola. Wchodzimy też trochę już na taki temat też pewnych różnic w związku i tego, co nas tak naprawdę może gdzieś dzielić albo łączyć. I mamy takie pytanie, czy są jakiekolwiek różnice w zawieraniu lub byciu w związku między dwoma osobami, gdzie różnica wieku jest większa? I to pytanie dotyczy osób zarówno różnej płci, jak i tej samej, czyli tutaj nasz widz bądź widzka, nie wiem kto to pytanie zadał. Tak naprawdę myślę, że zadaje dosyć szerokie pytanie, ale spróbujemy na nie odpowiedzieć, co?
Myślę, że spróbujemy, ponieważ też czasami warto się zastanowić, jakie potrzeby w nas są, że na przykład szukamy konkretnej osoby do związku. Nie bywa tak, że na przykład może być jakiś nasz schemat postrzegania związku i to są takie momenty, kiedy na przykład ktoś zgłasza się na psychoterapię i mówi, proszę pani, ja mam dosyć. Trzy związki za mną. Mam wrażenie, że oprócz tego, że ktoś się różnił fizycznie, to psychicznie po prostu tak samo się kończyły, to samo się wydarzyło. Ja już tak nie chcę, cierpię z tego powodu. I to są takie momenty, kiedy zatrzymujemy się i widzimy, że coś się dzieje i mamy pewien klucz. Nie? Czyli ktoś odkrywa taki klucz, że wchodzi w jakieś związki, no ale tak naprawdę są one podobne. I czemu tak się dzieje? Zwłaszcza, że te związki na przykład nie służą dwóm osób czy jednej osobie i kończą się cierpieniem, kończą się nieciekawymi wymianami komentarzy. Tak samo odnośnie różnicy wieku. Co takiego się dzieje, że bierzemy, jeżeli oczywiście nam to przeszkadza, bo zakładam, że ktoś może odczuwać z tego powodu dyskomfort, na przykład w związku z tym, że coś rodzina mówi, nie? Kogo ty sobie znalazłaś, czemu w takim wieku i tak dalej, bo mogą być takie, można powiedzieć, komunikaty rodzinne, społeczne, ale też na przykład od naszych znajomych. Nie? Możemy czuć dyskomfort, bo coś mówią albo czujemy, że nam dogryzają w tym temacie, więc jeżeli nam by to subiektywnie przeszkadzało, to możemy sobie zadać pytanie, co takiego się dzieje. I też w zależności, czy znamy swój klucz wchodzenia do związków, czy nie, to możemy albo się zastanowić, jakie potrzeby ta relacja spełnia, albo jaka ona jest, albo możemy, jeżeli nam to sprawia dyskomfort, zadać sobie pytanie, co mogę z tym zrobić i kiedy samemu już się, można powiedzieć, zapętlamy, to wtedy właśnie psychoterapia może być nam pomocna, żeby troszkę poukładać sobie nasze myśli. To bardziej w tym kierunku idzie, więc relacje, które jest różnica wieku, no są, będą, były, są i będą z pewnością. Jeżeli czujemy dyskomfort, to możemy się zastanowić, jakie potrzeby za tym idą, a mogą być bardzo, bardzo różne. Więc nie, tak jak zauważyłaś, pytanie bardzo szerokie, bo porusza bardzo wiele naszych potrzeb. Możemy je traktować w kategorii tęsknoty za kimś, za czym, albo poczucia bezpieczeństwa. Nie? I co się za tym kryje, to może być dużo różnych motywacji.
Ale czy związek osób, między którymi jest duża różnica wieku, może być zadowalający?
No i właśnie, nie? Zadowolenie upatrujemy sami w sobie. Więc jeżeli my czujemy, że nam taki związek odpowiada i jest dla nas satysfakcjonujący, to czemu by nie? Jeżeli uważamy, że czujemy jakiś dyskomfort albo czujemy przede wszystkim, że coś jest nie tak, to możemy to sprawdzić. Więc to jest nasze samopoczucie. Tak samo jakbyśmy zadali pytanie, czy związek z naszym rówieśnikiem czy z rówieśniczką jest dla nas satysfakcjonujący, czy nie. No, może być niesatysfakcjonujące, na przykład, kiedy zapraszamy i gramy w jakąś nieświadomą grę i trudno nam się jest dogadać i wręcz te granice są przekraczane, nie wiem, ubliżamy sobie w związku, nie jest fajnie, a może być związek rówieśników, gdzie potrafimy się dogadać, pewne czy kwestie rodzin, czy tego, czy nam ktoś wchodzi na głowę, czy nie, są przegadane i możemy się tym związkiem, tą relacją cieszyć. Nie jest to analogicznie, jeżeli nam to nie sprawia dyskomfortu, no to czemu by nie? Przecież tworzymy różne związki. Najważniejsze jest, żeby czuć się w nich dobrze. I dobrze to jest bardzo szerokie pojęcie.
Dzięki. Ale mamy pytanie też o odległość. I to nie odległość taką metrykalną jak przed chwilą, ale odległość fizyczną. Czy można stworzyć dobry związek i jak o niego dbać, gdy partnerów dzieli odległość?
Myślę, że nawiązując do różnych badań, zadałabym sobie pytanie, czy my się już znamy i na przykład w czasie pandemii musielibyśmy się zdystansować, czy nie znamy się i kogoś poznajemy aktualnie, nie? Bo gdyby wziąć pod uwagę doniesienia, to portale randkowe zwiększyły swoją aktywność o 40%. Więc jakoś szukamy. Szukamy, chcemy być w różnych relacjach. I co mam na myśli? Jeżeli kogoś znamy, to znaczy, że w jakiś sposób nie mamy tylko na ten temat, na temat tej osoby wyobrażenia, ale też widzimy tej osoby zachowania, jak wyraża swoje myśli i budujemy sobie czyjś wizerunek. W fazie zakochania on może być zniekształcony, ale to pewnie wszyscy doskonale wiedzą, bo już wielu psychologów o tym mówi, ale kiedy właśnie się znamy i można powiedzieć, ten czas zakochania po 2 latach na ogół trochę mija, ale nie chcę starzyć, bo można się zakochać znowu. Można się zakochać znowu za jakiś czas, bo związki są cyrkularne, więc nie bójmy się rozmawiać w związkach, zakochiwać się ponownie w tej samej osobie. Może do niektórych to brzmi magicznie, ale tak, da się i może tak być. Więc czy właśnie wizerunek tej osoby budujemy na jej realności, czyli tym, jaka jest, jaką tą osobę widzimy, czy właśnie poznajemy kogoś w internecie, nie widzimy, nie słyszymy, czyli mamy pewien niecały obraz i na przykład nasze potrzeby są wrzucone w tą osobę i na tej podstawie tworzymy sobie jej wizerunek, czyli lokujemy jakieś nasze potrzeby i na przykład piszemy z kimś 5 roku, spotykamy się w realności i mówimy jej, czy to nie ta sama osoba. I tutaj mogą właśnie nastąpić troszkę takie zniekształcenia i na to warto uważać, czyli jaka ta osoba jest, a jakie są nasze wyobrażenia tej osoby, bo to mogą być zupełnie odmienne elementy, no i rozczarować się wtedy nie jest trudno. Nie wiem, więc ja bym zwróciła uwagę właśnie na te aspekty, a jeżeli ktoś jest w długoterminowym związku, i na przykład jedna osoba jest gdzieś daleko ze względu na sytuację, albo musieli się na chwilę odizolować od siebie, być w pewnym dystansie, to może to być ciekawy czas na budowanie namiętności, czy takie fantazjowanie, co druga osoba robi, co się u tej osoby dzieje, czasami pobycie z własnymi potrzebami. I ten moment takiego zdystansowania się może być bardzo ciekawym momentem w kontekście budowania na przykład namiętności w związku. Więc to od tak naprawdę naszych przeżyć i potrzeb zależy, jak te związki się toczą, jak je my sami tworzymy.
Mamy też pytanie takie o różnice między osobami w związku. Co zrobić, gdy potrzeba kontaktu i ilości spędzanego razem czasu są różne u obu osób będących w związku i jak o tym rozmawiać?
Fajne pytanie, czy nawiązuje do tego, że jedna osoba jest w stanie się w jakiś sposób, prawda, być blisko, być budować tą bardzo dużą bliskość, bo różnie, i to nam pokazuje to pytanie, zobaczcie, jak różnie tworzymy związki. Nie? To, o czym cały czas rozmawiamy, że jedna osoba może być łaknąć bliskości i będzie chciała za wszelką cenę spędzać razem czas, druga osoba niekoniecznie. Zatem jedna osoba mogła się już zakochać i w tej fazie zakochania takimi trochę jesteśmy przylepami, mówiąc potocznie, że jakoś chcemy być razem i wszystko i my, i my, i my. Druga osoba może jeszcze rozpoczynać ten stan, więc to zależy od tego, co też się dzieje. No ale kiedy nam jakieś zachowanie przeszkadza, ktoś chce czegoś więcej i mniej, można o tym porozmawiać. Bo widać to troszkę po różnych informacjach w związku w gabinecie psychoterapeutycznym, że możemy się bać bliskości. I może tak być, że jeżeli jedna osoba tak bardzo by nas chciała, nie chce z nami nas przytulać, całować, chce mieć kontakty seksualne, chciałaby spędzać z nami 24 na dobę, 7 dni w tygodniu i w ogóle wszędzie wejdzie nawet pod prysznic z nami, to w takich sytuacjach możemy się zastanowić o co chodzi z bliskością. I na przykład czemu druga strona, nie można by było powiedzieć, w sumie zakochana, ale jednak się jakoś boi. Bo też bliskość, tak samo jak możemy jej łaknąć i bardzo jej chcieć, tak samo możemy się bać bliskości. I tutaj jest to związane z naszymi różnymi doświadczeniami i też stylami przywiązania, jakie tworzymy. Czyli takim, można powiedzieć, podstawowym pakietem, na który nie mieliśmy wpływu, a go jednak mamy. I na tej podstawie też różnie tworzymy relacje. I może tak być, że kiedy nauczyliśmy się, że jakoś w sposób bliskość jest zagrażająca albo bliskość nie spełnia naszych oczekiwań, to kiedy widzimy, że ktoś się do nas zbliża, no to my się możemy odsuwać dwa kroki do tyłu. Ale też to nam może pokazywać to, że jak się spotykamy, to często spotykamy się z dwóch różnych biegunów. Czyli osoba, która łaknie bliskości, prędzej znajdzie osoby, które nie lubi bliskości. I to może być bardzo ciekawy początek do rozmowy na temat bliskości. Bo te osoby mogą się wiele od siebie nauczyć. Czyli ten, który łaknie bliskości, chce być bardzo blisko, może się nauczyć tego dystansu od partnera, partnerki, drugiej osoby, a ta osoba, która jest zdystansowana wobec bliskości, może się nauczyć, co znaczy być blisko i jak ją można wyrażać. Więc tak naprawdę może to być bardzo ciekawy początek do budowania intymności i do rozmowy w tym temacie. Także bardzo ciekawe pytania, myślę, do nas tutaj napływają.
I bardzo ciekawa refleksja o tym, że pewne różnice mogą być też budulcem naszych relacji i stanowić dla nas jakiś taki przyczynek do rozwoju. Ale nasi tutaj widzowie bardzo czujnie podążają za naszą rozmowę i pojawiają się pytania nawiązujące do tego, o czym przed chwilą mówiłaś. Na przykład, co zrobić, gdy ktoś uzależnia swoje szczęście tylko od bycia w związku z drugą osobą?
Czyli można powiedzieć, chyba moglibyśmy użyć takiego języka, że może mieć takie zachowanie na przykład przekraczające granice. Czyli jak ktoś jest szczęśliwy, to ja też jestem osobą szczęśliwą, no to zobaczcie, jak to się bardzo łączy z tym pojęciem autonomii. Nie? Czyli jak jedna osoba jest autonomiczna, to druga nie do końca chce, może, tylko czemu tak by musiało być? Nie? Bo to jest, można powiedzieć, że jesteśmy wspólnie we wszystkim, nawet jesteśmy wspólnie w emocjach. Czyli jak ty się czujesz źle, to ja się czuję źle, jak ty się czujesz dobrze, to się czuję dobrze, ale przecież dwie osoby się mogą różnie czuć. I czasami bywa tak, że dobrze jest się odmiennie czuć, bo się można wtedy wesprzeć. A kiedy czujemy tak samo, to rozumiem, że tak samo się możemy pogrążać, tak samo się możemy cieszyć. I pytanie, czy te granice wtedy w parze nie są zatarte, a powinny jakieś być. Nie? Czyli na ogół oczekiwalibyśmy tego, że mamy różne emocje w związku. Oczywiście w sytuacjach jakichś znaczących mamy wspólne, ale na ogół dobrze jest, żebyśmy umieli odróżniać swoje emocje od emocji partnera i partnerki, żebyśmy nie byli od nich zależni. To bywa bardzo pomocne w różnych sytuacjach i potocznie mówiąc trudnych i tych zbliżających, żebyśmy mogli właśnie się wspierać, budować bliskość, więc kiedy jest to kłopot, to można o tym po prostu w związku porozmawiać i powiedzieć, słuchaj, zauważam, że albo mam poczucie, że chcesz przeżywać emocje razem ze mną i to jest ciekawe, ale są momenty, kiedy ja chcę na przykład odpocząć albo chcę się wesprzeć, kiedy mam gorszy dzień, a wtedy ty automatycznie masz gorszy dzień, bo to też zmienia dynamikę w związku. A jeżeli jest to kłopotem i ktoś tego nie dostrzega, nie widzi, to możemy się podeprzeć na przykład konsultacją pary, żeby coś uzgodnić, wynegocjować, bo bywa tak, że ktoś boi się. Ja mam takie doświadczenia z gabinetu, że mamy iść na psychoterapię pary, to o matko rozstaniemy się zaraz. No niekoniecznie, ponieważ rozmawiając o pewnych sytuacjach związku, emocjach i myślach, które były niewypowiedziane dawno, dawno, przez nie wiem, 10 lat, 15, to wypowiedzenie ich może budować bardzo duże poczucie ulgi, może być budujące dla związku i można powiedzieć tak trochę rozprężające i można iść łatwiej dalej. No, kiedy jedna osoba nie jest gotowa, a druga jest, wtedy to może przysparzać problemów, ale wcale nie musi. Więc to zależy od kontekstu i od tego właśnie, jakie też mamy nastawienie na budowanie bądź nie naszego związku, czy rozumienie bądź nie naszego związku.
To wiesz co, no to mamy tutaj właśnie takie pytanie. Jaką byś dała poradę młodej parze, która, gdy jedna z tych osób ma dość spore problemy, ale aktualnie przez koronawirusa nie mogą się udać do psychologa bądź do psychoterapeuty i o tym porozmawiać?
Znaczy, nie mogą, rozumiem, na żywo, bo niektórzy pracują w formie online, ale kiedy, można powiedzieć, w parze, jest względnie w porządku. Jedna strona czuje pewien dyskomfort w związku z tymi sytuacjami, bo wyobrażam sobie, że jeżeli ktoś uzależnia emocje od drugiej osoby, to może to być też gdzieś z tyłu dyskomfortowe, nie? Że jakoś ja nie mogę sobie pozwolić na emocje, muszę przeżywać z drugą osobą, więc to może być subiektywnie trudne. I kiedy mamy ten czas i chcielibyśmy zmienić pewną dynamikę naszej relacji, to można się udać na indywidualną psychoterapię. Czyli na przykład najpierw się zastanowić, co takiego się dzieje, że tak robię, skąd to się wzięło, kiedy tego się nauczyłam i zacząć sobie to powoli uświadamiać, czyli językiem terapeutycznym przepracowywać. I kiedy poukładamy sobie pewne sprawy w naszej głowie, to możemy się zastanowić, wspólnie, jak wypracować nową definicję związku, nową dynamikę związku. Więc moglibyśmy się udać na przykład na psychoterapię pary razem, a moglibyśmy najpierw wysłać jedną osobę, która zajmie się swoimi kwestiami, a później możemy to przenegocjować razem. Bywa tak, że ktoś przychodzi na psychoterapię pary i w sumie stwierdza, że jest tak dużo indywidualnych wątków, że warto się wesprzeć indywidualnie i niekoniecznie też chce ta osoba, żeby druga strona wiedziała o pewnych treściach. I na przykład pary się decydują po pewnych wypowiedziach w sformułowaniach, że warto iść indywidualnymi drogami, a później wejść na tą wspólną, a może być także indywidualne drogi sprowadzają do tej wspólnej. Ale czasami terapeuta jest bardziej takim, można powiedzieć, mediatorem, buforem tego, co się dzieje, więc czasami po prostu bezpiecznie może być porozmawiać, albo też nasze obawy można omówić i to też może wpłynąć na nasze przemyślenia po wyjściu z sesji. Dlatego ta praca troszkę się różni od zwykłej rozmowy, ale możemy w ten sposób bądź w inny możemy poczekać, aż pandemia minie. Niemniej ten czas może być sytuacją kryzysową w naszej głowie długi i żmudny. Nie czasami łatwiej jest zacząć tu i teraz niż czekać. Ale to zostawiam zawsze Wam do rozważenia. Są takie możliwości niespowiedziane, która jest najlepsza. Najważniejsze jest to, żebyśmy nie odczuwali dyskomfortu w związku z zaistniałą sytuacją i żeby ten dyskomfort nie trzymał nas w miejscu i dał nam iść dalej i się rozwijać. No, że to byłoby takie pojęcie, kiedy powinniśmy, a kiedy nie powinniśmy.
A jak przezwyciężyć lęk przed zranieniem i zaufaniem komuś? Czy można komuś zaufać po takich trudnych doświadczeniach?
Można komuś zaufać po trudnych doświadczeniach, jeżeli zadbamy też o siebie. Bo gdybyśmy wzięli pod uwagę procesy psychologiczne, to kiedy staliśmy zranieni i w związku z tym nie wiem, płakaliśmy długo, trudno się było pozbierać, dużo bardzo się działo w naszych głowach, czyli w naszych myślach, w naszych emocjach, w naszym zachowaniu. Mogliśmy powiedzieć, że niektóre osoby mogły mieć na przykład depresję po tym, co się wydarzyło, czyli trud różnych myśli, różnych emocji, to każde kolejne rozstanie może nam przypominać te poprzednie też treści. I one mogą się aktywować jak taka bomba, że nie tylko poprzednie, ale na przykład cztery poprzednie i to zranienie może być potęgowane. I kiedy obawiamy się, to rozumiem to tak, że dużo było tych zranień i ta obawa przed kolejnym może przypominać o tych poprzednich i to może zatrzymywać w zachowaniu, ale kiedy tak by było, to czemu tak musi być, że pewne nasze przeżycia nam się pojawiają i wpływają na nasze tu i teraz, jak moglibyśmy się zastanowić, co się wydarzyło i tutaj myślę, że w takich sytuacjach pomocny byłby kontakt psychoterapeutyczny, żeby móc tworzyć relacje w taki sposób, albo zmienić ten schemat funkcjonowania, czy znajdywania partnerów, partnerki na taki, który na przykład bardziej służy. Nie? Że przyciągaliśmy konkretne typy partnerów, partnerek, a możemy to zmienić poprzez psychoterapię. Więc jeżeli się obawiamy, to warto o tych obawach porozmawiać, nadać im znaczenie i je zrozumieć, żeby na przykład kolejny związek był lżejszy o te przeżycia, o te emocje, więc myślę, że w ten sposób to mi przychodzi po prostu na ten moment na myśl.
A jak budować związek z osobą, która jest chora na depresję? Mamy takie pytanie.
Jak budować? Tak samo jak inne związki w poczuciu autonomii, w tym, że może jesteśmy razem. Niemniej, kiedy ktoś cierpi z powodu depresji, to depresja jest nazewnictwem psychiatrycznym. Z psychoterapeutycznego punktu widzenia moglibyśmy spojrzeć na depresję jako duża ilość smutku. Czyli czemu ktoś w sobie ma tak dużo smutku i ten smutek przysłania mu czy utrudnia mu życie codzienne? Nie? Bo może utrudniać związek i czasami samo powiedzenie partnerowi, partnerce, słuchaj, cierpię na depresję, może być też zmieniającą na przykład spojrzenie na tą osobę. Jakby wiele historii mi przychodzi do głowy od pacjentów, którzy się podzielili jakąś swoją trudnością z obszaru zaburzeń psychicznych, więc czemu by depresja? Ja bym się tym zaciekawiła, czemu by depresja miała nam przesłaniać życie codzienne, czemu miałaby nas wycofywać z tego życia, nie pozwolić nam się nim cieszyć. I z taką ciekawością można by też rozpocząć proces psychoterapeutyczny pod kątem właśnie zrozumienia pewnych wydarzeń, pewnych emocji, które psychiatrzy nazywają depresją. Albo też możemy, tak jak analogicznie w pozostałych relacjach, ustalić pewne granice związku, że rozumiemy, że jest pewna trudność, nie? I jesteśmy z nią, bo tworzymy na przykład rodzinę, parę. Niemniej są pewne rzeczy, które chcielibyśmy robić razem. Nie? I to też podlega rozmowie, ustaleniu, co robimy w przypadku, kiedy są nawroty, jak jedna osoba, druga powinna reagować, kiedy pomagać, kiedy nie, czy kiedy wypatrzyć tą depresję. Ale też warto, żebyśmy się nie skupiali i nie budowali związku też wokół objawu, nie? Bo to jest trudność, a nie czyjeś życie. Nie? Czy nie powinny trudności psychiczne być tożsamością, czyli jakąś taką wewnętrzną częścią nas, tylko coś, co się przytrafiło, ale też może za jakiś czas odejść, bo pewnie Państwo doskonale wiecie, że mamy okresy remisji w różnych trudnościach i w nich się na ogół funkcjonuje lepiej, więc można się podeprzeć psychoterapeutycznie, ale warto porozmawiać, co w jakich sytuacjach, ustalić pewne zasady, bo one mogą być porządkujące dla jednej i dla drugiej strony.
Dzięki, wiesz co, pojawia nam się dużo pytań o seksualność i to są takie pytania, jak w ogóle o niej rozmawiać, są pytania o granice, co zrobić, jeśli dwie osoby mają różne potrzeby, jeśli jedna osoba naciska, druga wręcz przeciwnie i jak w ogóle zacząć ten temat, czyli mamy takie pytania o to, jak rozmawiać i jak stawiać granice. Mogłabyś nam o tym opowiedzieć trochę?
Jasne. Pytania myślę ważne, aczkolwiek myślę, że na początek chyba troszkę Was wszystkich rozczaruję, bo tak naprawdę my bardzo mało wiemy o seksualności. Staramy się ją opisać, zrozumieć, ale przez to, że jest tematem tabu, niełatwo nam się o niej mówi różnym ekspertom i przez to eksperci mają okrojone możliwości badań. Więc tak naprawdę bardzo mało wiemy na temat seksualności, na temat różnych jej elementów. Jak biologiczny w miarę jest nam znany, bo wiemy o antykoncepcji, o infekcjach tą drugą płciową, tak ten aspekt psychologiczny seksualności nie do końca. I kiedy chcielibyśmy porozmawiać o seksualności, to tak naprawdę powinniśmy rozmawiać tak samo jak o innej sferze naszego życia. No i rozmawiamy o tym, co zjeść na kolację, co zjeść na śniadanie, czego, czy napić się coli, czy być może wody, czy czegokolwiek innego. Tak samo powinniśmy rozmawiać w relacji o naszej seksualności, czyli co nam się podoba, co nam się nie podoba. Jeżeli rozumiem, jak jest kłopot z libido, czyli jedna osoba chce więcej, druga mniej, to niestety nie mamy takich kryteriów, że mogłabym powiedzieć, że tyle to jest norma i zawsze będzie dobrze. Bo mamy różny temperament, mamy różne rodzaje osobowości i to wszystko tworzy między innymi naszą seksualność czy dynamikę w tej sferze seksualnej. Dlatego też możemy różnie ją wyrażać. I tak naprawdę w normie czy w porządku jest wtedy, kiedy najpierw zachowania seksualne realizujemy w parze, a później, jeżeli jedna osoba chce, druga nie chce, może się podeprzeć innymi czynnościami manualnymi albo można się podeprzeć masturbacją, żeby w ten sposób uzgodnić sobie pewien harmonogram w danej parze albo jak możemy tą sprawę ugryźć, ale wymaga to rozmowy, żeby nie tworzyć czegoś takiego, że jedna osoba w parze jest przez drugą przeżywana jako sprawca, druga jako ofiara i ta dynamika wokół kontaktu seksualnego zaczyna mieć charakter przemocowy, przekraczający granice, a intencja jest zupełnie inna i w jaki sposób chcemy ten związek budować razem, a nie przegadane sprawy spowodowały, że mamy ochotę go skończyć niż być w nim razem. Więc ustalenie właśnie ile jest w porządku, ale najpierw w parze, później indywidualnie i też, żeby ten temat seksualności nie stał się takim tematem kłótni, że o nic się nie kłócimy, ale o sferze seksualnej to po prostu jest dym i kłótnia na 102. Więc też nie o to chodzi, żebyśmy czasami różne trudności lokowali w sferze seksualnej, czy odwrotnie. Więc te granice są bardzo istotne, bo kiedy mamy takie poczucie, że druga osoba nas używa, albo nasza potrzeba jest już zaspokojona i na przykład to mogę powiedzieć w kontekście różnych rozmów z pacjentkami, które czasami mają taką myśl, że nie powiedzą, że one już, bo on jeszcze. No ale czemu by nie powiedzieć, czemu miałaby się dana kobieta, dziewczyna bać powiedzieć, słuchaj, mi już wystarczy, może zmienimy formułę, bo nie wiem, już boli, a nie zaciskanie zębów i te wszystkie międzypokoleniowe mity, które czasami ciążą na rodzinach, że kobieta powinna była, czy warto zacisnąć zęby i tak dalej, no to powinno odejść od nas, bo z aktualnością powinniśmy się cieszyć i o niej rozmawiać. I czemu by nie rozmawiać, aczkolwiek nie uczono nas tego, więc jak mamy nagle usiąść i porozmawiać, jakby nigdy nic, jakby przeszłości nie było. Trudna sprawa. Czasami wymaga kontaktu trzeciej osoby, czasami przegadania indywidualnie, ale też możecie się Państwo, możecie się rozmowy o seksualności uczyć razem w parze. I to może być bardzo budujące intymność, jak rozmawiać. I czasami jak mamy inicjację naszego kontaktu seksualnego, możemy mieć też inicjację o rozmowie o seksualności. To może być fajny początek dla danej pary, żeby wejść w swoją historię seksualną razem.
Bardzo mnie cieszy, że poruszyliśmy tak dosyć głęboko ten temat granic i że nasi widzowie są tak na to uważni i mają tak dużo pytań, które dotyczą tego, jak te granice stawiać i jak je rozpoznawać. Mamy też pytania o rozróżnianie przyjaźni od miłości. I to są takie pytania, jak właśnie jak to odróżnić, ale pojawiło się też pytanie, jak wyjść z relacji, kiedy tkwisz w tak zwanym friends with benefits z przyjacielem i się w nim zakochujesz. Czy z takiej relacji może narodzić się związek? Czyli nasi tutaj widzowie zaczynają się zastanawiać chyba nad tym, jaka jest różnica między miłością i przyjaźnią i jak pojawiają się takie właśnie relacje, to co z tym zrobić?
Bardzo fajne pytania, jakoś mnie cieszą, bo zobaczcie, że one są w obrębie psychologii, czyli naszych obaw, myśli w głowie, a niekoniecznie w obszarze biologii, więc to pokazuje nam, jak dużo wokół seksualności z punktu widzenia psychologicznego się dzieje. Przychodzą mi do głowy, tak mi się odpamiętały teraz, badania na temat związków. Kiedyś czytałam, nie pamiętam jakie badania, kiedyś mi wpadły, to już dawno temu, na czasów, w czasach studenckich, wpadły mi do głowy takie pytania z ramach psychologii społecznej i badania różnych zachowań społecznych, że relacje, które budujemy na bazie przyjaźni, jeżeli one przechodzą w związek, czyli rozpoczyna się nie tylko przyjaźń, dzielenie się różnymi intymnymi informacjami, ale dochodzi ten kontekst też seksualności, realizacji potrzeb seksualnych w związku, to takie związki są bardziej trwałe niż związki, kiedy najpierw się zakochujemy, czyli można powiedzieć, że najpierw widzimy realnie tą osobę, widzimy jej potrzeby, widzimy i plusy, i minusy, i to może powodować, że się w takiej osobie zakochamy i taki związek może być bardziej trwały i bardziej stabilny niż związek nagle z takiego wow, które nam media mówią, że miłość od pierwszego wejrzenia. Niekoniecznie, ale to też świadczy o pracy dwóch danych osób, o tym, jak relacje kształtują. A żeby wyjść z friendzone, to myślę sobie, że możemy o tym porozmawiać, ponieważ może tak być, że kiedy się przyjaźnimy, zakochujemy się w drugiej osobie, albo też czasami może tak być, że czujemy się blisko, a bliskość nam się kojarzy z kontaktami seksualnymi. I tak wcale nie musi być. Czyli warto rozeznać w sobie, co się we mnie dzieje, bo czasami bliskość może być pociągająca, ale na przykład kontakt seksualny może się okazać fiaskiem i nie do końca to było to i może lepiej wrócić do przyjaźni, ale w sumie to już coś się wydarzyło, to nie jest to samo, jest niezręczność. Więc warto się siebie zapytać na początek, co się u mnie dzieje, bo możemy się cieszyć bliskością i niekoniecznie chcieć ją konsumować, a może tak być, że chcemy. Więc jak chcemy, to po prostu porozmawiajmy, bądźmy otwarci. Może tak być, że druga osoba też się zakochała w jakimś czasie, może tak być, że nam powie nie. Warto być gotowym na różne scenariusze, ale warto rozpoznać to w sobie, bo bywa tak, że czasami bliskość myli nam się z aspektem fizycznym i kontaktem seksualnym, więc można powiedzieć, że rozpatrzyć to na dwa kierunki, więc zastanówmy się, co u nas, później możemy o tym porozmawiać, co to robi naszej przyjaźni czy naszej relacji.
Mamy właśnie takie pytanie też nawiązujące do tego, o czym mówiłaś. Kiedy wiemy, że jesteśmy gotowi na związek? Po czym to w ogóle poznać?
Myślę, że pytanie, które chyba powinno być omówione w każdym dawnym gimnazjum, później podstawówce teraz, czy na początku, czy w trakcie trwania liceum. Jak poznać związek? Powiedziałabym, że związek, żeby można powiedzieć zakwalifikować go jakoś, gdybyśmy mieli nadać znaczenie z punktu widzenia psychologicznego, powinien spełniać trzy elementy. Powinna się pojawić namiętność, czyli ta faza zakochania, że drugą osobę traktujemy jak nasz po prostu tlen, nie jesteśmy w stanie bez tej osoby żyć. powinien pojawić się za jakiś czas kolejny aspekt, czyli intymność, rozmowy, wymiana różnych doświadczeń, wymiana fantazji, rozmowa o tym, co tworzymy razem i też zaangażowanie, czyli wspólna przestrzeń, na przykład przez zamieszkanie ze sobą i to tworzy związki, to tworzy relacje. Kiedy poznać związek, to wtedy, kiedy te trzy komponenty zaczynamy realizować. Ale też warto sobie zadać pytanie, co dla mnie jest związkiem i może być bardzo fajną metodą, żeby z drugą osobą o tym porozmawiać. Po czym poznajesz związek, bo to jak wybudujemy sobie wspólnie pojęcie związku, to też wiemy, gdzie są granice tego związku. I na przykład to też można poruszyć taki temat na przykład przekroczenia granic, jakim jest zdrada. Czyli jedna osoba stwierdzi, że pocałunek jest zdradą, a druga strona, że kontakt seksualny. No i co, flirtowanie jest czy nie jest? Wszystko jest zdradą, ale każdy ją może postrzegać zupełnie inaczej, czyli od flirtu po kontakty seksualne, to jest szeroka gama zachowań. Każdy może traktować inaczej, więc budowanie też, co dla mnie jest ważne w związku, bo czym ja poznaję związek i podzielenie się z drugą osobą może być też bardzo fajnym doświadczeniem, nadaniem znaczenia i też budowaniem właśnie takich granic, że my razem, nasi rodzice są gdzieś tam, ale my tworzymy pewien nasz podsystem, który sobie budujemy, a budujemy poprzez pojęcia i omówienie pewnych zagadnień. Więc tak do tego bym podeszła, żeby po prostu te trzy komponenty spełnić, czyli zakochać się, porozmawiać i być razem, mówiąc w skrócie.
Poruszyłaś też taki wątek mieszkania razem, gdzieś tam jakiegoś wspólnego tworzenia już swojego kącika, swojego gniazdka, można tak powiedzieć. No i pojawiło się właśnie takie pytanie, czy wspólne mieszkanie pary na studiach jest korzystne dla związku, czy warto jednak poczekać? Ja myślę, że to jest też pytanie o to, jak rozpoznać ten moment właściwy.
Czy korzystne, czy nie? Tutaj powiedziałabym, że to jest pula różnych czynników, bo na przykład kiedy my mieszkaliśmy w domu i jest opcja, że no albo zostajemy w domu, albo mieszkamy z partnerem, z partnerką, bo nie wiem, bo jest taniej, albo bo akademik, no to pytanie, czy to nam odpowiada, bo możemy mieć też chęć posiadać czas dla siebie, żeby właśnie troszkę porządzić naszą autonomię, nie? Czyli że ja coś mogę, mam na coś wpływ, ale to wcale nie musi być żadną przeszkodą, kiedy możemy o tym porozmawiać. Czyli gdyby ktoś miał takie tendencje, że można powiedzieć, bardzo blisko chce być i chce robić wszystko z drugą osobą, czy w jakiś sposób sugeruje, żeby robić wszystko razem, nie można osobno, to może powodować, że autonomia jednej osoby może się stłumić, a autonomia drugiej osoby rosnąć i to może nam przeszkadzać. I takie momenty byłyby niesłużące, no ale to nie jest tak, i żeby to też tak nie zabrzmiało w naszej rozmowie, że my to planujemy. Nie. To są zachowania, na które my nie mamy wpływu, mogą być podświadome, nieświadome, które po prostu robimy, bo tak się nauczyliśmy. Więc z takim podejściem możemy ponegocjować, porozmawiać. Ogólnie może to być bardzo ciekawy etap budowania wspólnego gniazda, czyli zaczynania budowania własnej relacji, poznawania się i wcale to nie musi być przeszkadzające. Tak samo jak wyprowadzenie się, czyli mieszkanie razem, czy pewnego formy dystansu, to zależy, co nam odpowiada. Jeżeli nam to odpowiada, to jasne. Jeżeli nam odpowiada trochę pobycie samym ze sobą, i jakiś rok, można powiedzieć, pomieszkania osobno, a później pomieszkania razem, to też nie ma reguły. Ja myślę, że co pary, to scenariusze, ale ten nasz, w zgodzie z naszymi potrzebami, jest najlepszy.
Jest takie pytanie, które wydaje mi się, że ma taki potencjał, żeby pozbierać różne rzeczy, o których już mówiłaś, czyli jak poznać, czy relacja jest toksyczna?
Relacja jest toksyczna wtedy, kiedy możemy powiedzieć, jest bardzo trudno o autonomię i nie ma możliwości w ogóle porozmawiania o własnych potrzebach. To się może objawiać w tym, że jedna osoba mówi, słuchaj, chcę wyjść z koleżanką gdziekolwiek, a druga osoba mówi albo ze mną, albo wcale. Albo razem, albo w ogóle. Kiedy na przykład mamy jakąś pasję, chcielibyśmy ją realizować i czujemy taką potrzebę i po prostu chcemy, a druga osoba mówi nie, nie mamy na to pieniędzy. No wiadomo, są elementy istotne, ale kiedy tak się dzieje cały czas, to może to być przeszkadzające. Czyli to mogą być te różne sytuacje, kiedy właśnie nie wybudowaliśmy granic wewnętrznych i na przykład ktoś z rodziców nam rządzi, nie? I mówi, że ma być tak, to wpływa na naszą relację, bo oto są później kłótnie i to są te momenty, kiedy tak, zawsze jak twoja matka albo jak twój ojciec, takich zdań jest najważniejsze, jest trzask drzwiami. To są takie, można powiedzieć, też fizyczne elementy, które widzimy w zachowaniu, ale też powinniśmy zaznaczyć te psychiczne, czyli kiedy na przykład lekceważymy drugą osobę. To mogą być takie komunikaty typu, jesteś przewrażliwiona, wyciągasz pochopne wnioski, przesadzasz, masz zbyt bujną wyobraźnię. Nie? Ile razy to słyszymy? Ale kiedy słyszymy to notorycznie od drugiej osoby, to są zachowania, które przekraczają granice i tak naprawdę kwalifikujemy je jako charakterystyki słownej agresji. Tak samo przerywanie, odwracanie uwagi. Nie? Jakbym powiedziała, daj spokój, albo mówisz bez sensu, albo zawsze musisz mieć ostatnie słowo, albo czy ktoś cię pytał o zdanie. Nie? To są takie, można powiedzieć, z tego paragrafu sformułowania, tak samo jak osądzanie, czyli zwariowałaś, oszukujesz, jesteś głupia, głupi, nie potrafisz niczego skończyć, tak? Boisz się własnego cienia. I takie komunikaty, kiedy są, można powiedzieć, coraz częstsze, a agresja ma to do siebie, że ma tendencję do progresji, czyli jest jej mało, a może być coraz więcej, coraz częściej, to jest taki moment, że warto się zatrzymać. I to są takie niepokojące sygnały właśnie, kiedy ktoś, można powiedzieć nam, mówiąc potocznie, podcina skrzydła, czy poprzez właśnie komunikaty, czy poprzez różne zachowania, które mają miejsce w związku, czy wchodzą w sferę seksualną, czy w sferę ekonomiczną, warto na nie uważać. Nie? To są rozkazywania, wyzywanie, zastraszanie, co na ogół, nie wiem, przymykamy oko i ile takich rzeczy się dzieje, ale one są przemocowe i można się źle czuć, słysząc coś takiego od drugiej, bliskiej nam osoby, z którą chcielibyśmy budować szczęśliwą relację.
To zadam Ci teraz pytanie takie, to nie jest z czatu, ale to jest pytanie, które mi się nasuwa po prostu od razu. Co zrobić, kiedy jesteśmy w związku przemocowym?
Co zrobić, kiedy w związku przemocowym? Myślę, że tutaj mogłoby nam pomóc nadanie znaczenia, jak w ogóle dynamika takiego związku się dzieje, ponieważ bywają momenty, kiedy jest nasilenie agresji, bywają momenty, kiedy jest faza miodowego miesiąca i łatwo wejść w taką pętlę całego tego procesu. I wyjście z tej pętli bywa trudne, ponieważ oprócz przemocy psychicznej, nie, sprawca może stosować ekonomiczną. Więc kiedy coś takiego się dzieje, widzimy to u drugiej osoby, widzimy to w związku, który tworzymy, na przykład słuchamy wykładu i mówimy, jeju, to wszystko jest u mnie, to jest taki moment, kiedy możemy skorzystać z wsparcia i powinniśmy taką sprawę zgłosić. To nie są łatwe sytuacje, ale pytanie, czy w naszym przeżyciu, bo jeżeli mamy taką myśl, że bez niego sobie nie poradzimy, czy bez niej sobie nie poradzimy, to może to być tylko obawa w naszej głowie, a na przykład rozstanie się może być dla nas odciążające o te różne komponenty myśli i emocji, więc wsparcie, mamy różne metody wsparcia, od Centrum Praw Kobiet, różne telefony zaufania, gdzie można się podeprzeć, no ale to zawsze od dorosłej osoby będzie zależała decyzja. Nie, że jak jesteśmy ekspertami i jak zgłosi się osoba małoletnia i jest sytuacja przemocy, no to my ją jesteśmy zobowiązani zgłosić, czy przemocy seksualnej, tak, jeżeli chodzi o osoby dorosłe, no to same powinny podjąć tą decyzję, ale można ją podjąć i wcale w konsekwencji może być zupełnie inaczej niż nasze przeżycia czy obawy się w niej pojawiają, więc można o tym porozmawiać z psychologiem, z psychoterapeutą, udać się do ośrodka interwencji kryzysowej, czy zadzwonić na infolinię, czy niebieską linię, czy telefon zaufania, czy do Centrum Praw Kobiet, tam mamy szeroką możliwość wsparcia, zawsze ona była dla osób dorosłych i możemy tam się poradzić, co zrobić w takiej sytuacji, więc można z niej wyjść.
Dzięki, Ola. A jak radzić sobie ze złością skierowaną do partnera, pojawiającą się w momentach bycia osobno? To jest też pytanie z czatu.
Mhm. Złość jest ciekawym tematem, ponieważ jest podstawową emocją, ale kiedy skierowana na drugą osobę, to pytanie, czy możemy ją nazwać złością czy agresją. I czasami bywa tak, że może tak być, że w stosunku do naszego partnera czy partnerki pojawiają się czy uaktywniają się jakieś przeżycia z przeszłości. Być może to trochę brzmi jak czarna magia, ale pod kątem tego, że mamy różne rodziny i różne przeżycia, to jak ktoś coś robi, to niekoniecznie musi to być jego wina, ale to mogą nam się pojawiać jakieś przeżycia. Tak samo jak rozmawiałyśmy pod kątem zranienia, czy ktoś się boi zranienia. Nie? I kolejna sytuacja może przypominać poprzednie, tak samo różne złości, różne emocje też się mogą w nas aktywować i to jest taki moment, że ktoś nam mówi, słuchaj, ale ty nieadekwatnie reagujesz, nie? Rozumiem, że się złościsz, niemniej jednak no bez przesady, nie? Że są pewne granice i są takie momenty, na których się możemy złapać i zastanowić, co u nas, czyli czemu ja miałabym się złościć tak bardzo na niego czy na nią. Co się w ogóle we mnie wtedy pojawia w tej relacji i to są bardzo ważne sygnały, bo one mogą niestety niszczyć związek, kiedy w drugiej stronie to może po jakimś czasie przeszkadzać. I kolejny związek, jeżeli pojawi się podobny sposób działania, można się zastanowić, co się takiego dzieje, że w ten sposób reaguje na różne osoby i to może być pomocne, żeby właśnie tego uniknąć w przyszłości, bo rozumiem, że to wpływa na całą dynamikę relacji, czyli można do tego wracać, może to być tematem kłótni, może to być tematem sporów, może to być tematem takim, że ktoś z tego powodu chce się od nas zdystansować, więc zrozumienie swoich zachowań tak naprawdę może być potężną wiedzą o nas samych, a nie zawsze rodzice dają nam taki pakiet, że umiemy rozpoznawać myśli i emocje. Kiedy oni nas w niego nie wyposażyli, to możemy sami się nad tym zastanowić poprzez kontakt psychoterapeutyczny i zrozumienie właśnie tych stanów emocjonalnych w sobie. Więc jak widzicie, psychoterapia nie jest czymś dziwnym, strasznym, tylko metodą, która nam pomaga układać myśli i emocje, które niestety, ale wpływają na dzień dzisiejszy i nieraz w taki sposób, że w ogóle nie tego byśmy oczekiwali, nie tego się spodziewali, a jednak to się zadziało. Nie wiem, to jest bardziej tak pod kątem zobaczenia, co w kolejnych relacjach mogłoby się wydarzyć.
Nasi widzowie pytają też o zdrady, o to, jak sobie ułożyć związek po zdradzie, co zrobić, jak na przykład zapewnić poczucie bezpieczeństwa partnerowi, który został wcześniej zdradzony, albo inna sytuacja, która w kontekście zdrady, co zrobić, kiedy poznaję kogoś, ale boję się tej czułości?
Ogólnie zdrada dla naszego myślenia o sobie może być bardzo trudna dla jednej i dla drugiej strony. Bardzo trudna, ponieważ może ona uderzać w takie podstawowe role. W rolę, jaką ja jestem kobietą, skoro on mnie zdradził, jakim jestem mężczyzną, skoro on czy ona mnie zdradziła. I tak naprawdę to może uderzyć w takie nasze fundamenty budowania nas jako ludzi. Wszystkie, naszej osobowości, naszego myślenia o sobie. Więc zdrada nie jest tylko związana z tym, że ktoś przekroczył granicę, ale z tym, jakie myśli w związku z tym się u nas pojawiają. I ten temat może być druzgocący, może być powodujący szereg różnych myśli, emocji i warto się dać sobą w tym czasie zająć. Warto korzystać z różnych metod wsparcia, ale jeżeli byśmy nas patrywali pod kątem uderzenia w takie podstawowe elementy naszego myślenia o sobie, to może to być bardzo trudne do przejścia. Jeżeli mielibyśmy wziąć pod uwagę zdradę, to są koncepcje takie, że zdrada występuje wtedy, kiedy coś się dzieje w związku, trudno o tym porozmawiać i problem, można powiedzieć potocznie, przez lata jest zamiatany pod dywan, aż jedna strona nie wytrzymuje i przekracza pewną granicę. Jest to koncepcja, która czasami się sprawdza i czasami bywa tak, że jeżeli pary się oczywiście zgodzą na pracę nad zdradą i układaniem sobie życia po zdradzie, bo to też warto przegadać i mało kiedy pomocne będzie, dobra, było, zamykamy temat, żyjemy dalej. No nie da się tak, zwłaszcza kiedy to rodzi w tak podstawowe nasze role i bywają takie momenty, że właśnie układanie sobie tego życia jest pomocne, ale na przykład ktoś mówi w wyniku psychoterapii i na przykład rozmawiamy o tej zdradzie i na przykład para się przyznaje do tego, że w sumie był taki kłopot, o którym nie porozmawialiśmy i tak naprawdę o to były wieczne spiny, problemy, aż jedna strona nie wytrzymała. I to są takie momenty, w którym dochodzimy do podstaw, więc dlatego warto rozmawiać o swoich obawach, o swoich trudach, ale o tym, co dobre, żeby właśnie budować cały związek z obu perspektyw, z tej dobrej i z tej niedobrej, niż zamiatać sprawę pod dywan, bo może to być wypadkowa. I to są oczywiście teorie, ale taka jest pytanie, czy najbardziej aktualna w kontekście przekraczania granic.
Dzięki. Mamy pytanie takie. Czy jak wejść z kimś w związek? I ta osoba, która nam zadaje to pytanie, też tak chyba trochę przewrotnie pyta, czy mamy wpływ na to, kto się w nas zakocha?
Czy mamy wpływ? Jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę to, kogo przyciągamy i różne historie z gabinetów, że pani jest tak samo, trzeci partner, czwarty partner jest tak samo, co ja mam zrobić? Więc można powiedzieć, że tak, mamy pewien klucz, do którego w sposób nie zawsze świadomy, czyli na który mamy wpływ, przyciągamy drugą osobę, która się do tego klucza dopasowywuje. I tutaj nie musimy mówić o pewnych naszych komunikatach, ale o tym, jak ktoś się porusza, czym nam to się kojarzy. No i oczywiście nasz mózg nie jest w stanie tego wszystkiego przetworzyć świadomie, bo byśmy dobrze nie skończyli, gdybyśmy tak wszystko zawsze przetwarzali, stąd te różne poziomy naszej komunikacji, więc może tak być. I to są takie momenty, kiedy na przykład ktoś mówi, a wie pani co, po tych 3 latach związku a on jest jak mój ojciec, po prostu jak mój ojciec, tylko za młodu. I to są te momenty właśnie, gdzie mamy pewien klucz, w wyniku którego poszukujemy i te poprzedni partnerzy, partnerki okazuje się, że mają pewne elementy wspólne, jak tworzymy relacje, więc jeżeli chcielibyśmy to zmienić, no to pytanie, co takiego się dzieje, jaki jest ten klucz i na jaki chcielibyśmy zmienić, można się nad nim zastanowić, czy wspólnie, czy indywidualnie, ale przyciągamy osoby na różnych poziomach, więc można powiedzieć, jest pewien klucz i nie zawsze nam on służy.
Okej, okay, to mamy takie pytanie. Co zrobić, żeby zwrócić na siebie uwagę chłopaka, który nam się podoba? Myślę, że możemy podejść do tego uniwersalnie i zapytać o chłopaka lub dziewczynę, jak zwrócić uwagę tej osoby na siebie.
No, możemy po prostu takiej osobie zaproponować jakieś wspólne wyjście. Nie wiem, no, teraz ciężko iść na koncert, ale możemy się umówić na wspólną czy rozmowę poprzez różne komunikatory i po prostu powiedzieć o tym, co się u nas dzieje. Albo powiedzenie komuś, podoba, że mi się może kogoś przestraszyć, a może kogoś zmotywować do tego, że zaangażuje się w relację. Ale sam fakt, można powiedzieć, rozpoczęcia nawiązywania relacji, czyli to wszystko, co nazywamy randkowanie, zaproponowanie wspólnej, nie wiem, rozmowy, wspólnego wyjścia na spacer, czy jakichś wspólnych dalszych działań, czy po prostu rozmowy o tym, co u nas i tak dalej, może być budujące tą relację i kto wie, być może przejdzie ona w relację, którą nazwiemy później związkiem, więc można podejść taką otwartością i po prostu zacząć wokół tej osoby być, proponować i zobaczyć, co się wydarzy, niż zaniechać własnego działania. No, chyba w psychologii mówimy o tym, że łatwiej nam jest, lepiej nam jest jednak coś zrobić i mniej tego żałujemy, niż jak tego w ogóle nie zrobimy, a wtedy więcej mamy różnych emocji. Więc działanie, można powiedzieć, bywa pomocne w różnych obszarach naszego życia.
Nawet jak się nie uda, to mamy nowe doświadczenie na swoim koncie. Mamy takie właśnie jeszcze kilka pytań o te początkowe fazy związku. Ktoś nas na przykład pyta, w jaki sposób poszukiwać partnera lub partnerki tej samej płci?
W jaki sposób? No aktualnie mamy zamknięte różne miejsca, gdzie randkowaliśmy, no ale też nikt nie ma na czele napisane jakiejś orientacji, więc to jest druga kwestia i jeżeli szukamy drugiej osoby, to aktualnie możemy zahaczyć się o różnego rodzaju aplikacje, które są skierowane dla konkretnych odbiorców. Mam na przykład na myśli Grindera czy inne aplikacje, które zrzeszają konkretne osoby i tam możemy poszukać, tylko uważałabym właśnie na to, czy my nie budujemy wizerunku tej osoby w obrębie własnych potrzeb i nie patrzymy wtedy, jaka ta osoba jest. Nie? Czy to, o czym sobie rozmawiałyśmy i komunikatory możemy różne stosować. Poza tym nasza orientacja to jest taką kwestią dosyć płynną i nie możemy powiedzieć, że stuprocentowo jest tak. Ona może się zmieniać w jakimś kierunku, jednym bardziej i czasami bywa tak, że może się zakochać w człowieku, a nie w płci. Więc poszukiwanie takiej osoby może być przez komunikatory, ale może być na przykład w szkole, w miejscu, w którym się uczymy, bo trudno nam jest powiedzieć, kto jaki jest i kto się komu podoba i sytuacje, jak pary jednopłciowe się poznają, są bardzo różne i czasami ktoś był w związku heteroseksualnym, zostawił kogoś do związku jednopłciowego, więc trudno powiedzieć, czy jest jakaś reguła, ale są konkretne aplikacje dla konkretnych, można powiedzieć, grup z obszaru LGBTQIA, więc możemy też się nimi posłużyć, czy różnego rodzaju fora internetowe, czy różnego rodzaju kluby czy miejsca przeznaczone, gdzie mamy pewność, że więcej takich osób będzie niż na przykład w innych miejscach, aczkolwiek moje doświadczenia z gabinetu wskazują, że bywa bardzo różnie i nawet nie spodziewalibyśmy się, że w takim miejscu spotkamy ją czy jego i później tworzymy bardzo fajny związek.
To w takim razie skąd wiedzieć, czy chcemy wejść z daną osobą w związek i czy warto ryzykować, jeśli nie mamy pewności?
Pytanie, co tą niepewność buduje? Ja bym się nią zaciekawiła, czyli najpierw, co u nas się dzieje? Czy to jest niepewność, bo na przykład właśnie boimy się bliskości? Czy to jest niepewność, bo druga osoba jest gotowa, a na przykład my obawiamy się zaangażowania, bo różnie możemy rozumieć relacje? I pytanie, czemu by się bać też zaangażowania w relacje? Zawsze to jest pewne ryzyko i tak naprawdę złudne chyba jest myślenie, że gdyby ktoś wziął ślub, to ślub jest takim gwarantem, że ta osoba zawsze będzie. No, nieprawda. W każdym momencie można odejść, bez względu na to, czy idziemy w jakieś rytuały typu małżeństwa, zaręczyny, czy tworzymy związek, więc warto się zastanowić, co takiego się dzieje, że na przykład nie boję się bliskości, bardziej bym rozpoznała te potrzeby w sobie i zastanowiła się, jak to jest u drugiej osoby, jeżeli nam wysyła jasne sygnały, albo jednak takie sygnały, że hola, hola, ja nie chcę, a ty chcesz, ale nic dziwnego, gdybyśmy chcieli właśnie o tym porozmawiać po prostu razem. I w obrębie obaw, bo obawy mogą być w naszej głowie, a na przykład ktoś mówi, słuchaj, ale ja zamierzam z tobą być, nie zamierzam nigdzie chodzić. I takie związki mogą trwać 20 lat. Więc co takiego się u nas dzieje, że się obawiamy? Myślę, że jest ciekawym zagadnieniem, bo może być zatrzymującym i czemu by nie cieszącym, nie powodującym, że później myślimy, czy się angażować, czy nie, ale temat może być też bardziej złożony. No, myślę, że analogicznie chyba do innych pytań, jak to jest z tymi relacjami, co się w nich dzieje.
A co jeśli jest taka trudność, że nie mamy tej pewności, bo wciąż myślimy o byłym chłopaku lub byłej dziewczynie?
To czasami możemy się zastanowić, czy obawiamy się, bo bywa taki moment w naszym życiu, że na przykład gdybyśmy byli osobą, która ma takie założenia, które na przykład wzięła z rodziny, że budujemy relacje i trzeba być zawsze razem, to kiedy mamy takie przekazy międzypokoleniowe, że pierwsza osoba to ta osoba i tak dalej, to kiedy taki związek nam nie pasuje, a w środku czujemy, że powinniśmy byli z tą osobą być, bo nie wiem, bo rodzina już tą osobę zna, bo oni także ta pierwsza i żadna kolejna, to może powodować w nas konflikt intrapsychiczny, czyli jakaś myśl rodziny kontra nasza potrzeba. I takie rzeczy warto w sobie rozeznawać i się nad nimi zastanawiać, bo może tak być, że chcielibyśmy być w innym związku, ale pewne komunikaty międzypokoleniowe nam na przykład to utrudniają, czy te myśli nas hamują. Dlatego rozpoznawanie w sobie pewnych rzeczy jest tak bardzo ważne, bo tego się uczymy w okresie dojrzewania i we wczesnej dorosłości. I to może być dla nas bardzo ważna lekcja, którą weźmiemy, jak ją dobrze odrobimy, to ją weźmiemy na całe życie ze sobą.
Ostatnie pytanie. Z czego bierze się zazdrość i co zrobić, żeby jej nie było?
Z czego bierze się zazdrość? Zazdrość się może brać tak naprawdę z różnych elementów i w zależności co mamy na myśli. Bo można być osobą zazdrosną o bliskość, czyli ktoś buduje bliskość, a druga osoba nie potrafi. Można być osobą tak naprawdę zazdrosną o autonomię, że partner czy partnerka jakoś dba o swoje potrzeby i nie wiem, chce iść w dane miejsce, to idzie w dane miejsce, a my czujemy, że niby nie możemy, ale czemu byśmy nie mogli? I o to jesteśmy zazdrośni, mówimy, nie chodź tam, zostań z nami. I tak dalej. Możemy być zazdrośni o przyjaciół, znajomych, no ale pytanie, co się wtedy w tej dynamice dzieje, bo może tak być, że nam się wydaje, że jak on wychodzi ze znajomymi, to my jesteśmy nieważni czy nieważne, a wcale tak nie musi być, jak porozmawiamy o tym. Więc jeżeli jesteśmy zazdrośni, ja bym się zastanowiła, czym dla mnie jest zazdrość, czym dla drugiej osoby i przegadała pewne kwestie, bo może tak być, że ktoś czuje, że jesteśmy zazdrośni i jakoś go to fascynuje i robi pewne zachowanie, żeby tak było i na przykład go to podkręca namiętność w związku, no a może tak być, że ta zazdrość jednak jest taka, o której warto porozmawiać, bo na przykład jest przykra, czy uprzykrzająca relację, związek, więc myślę, że rozmowa, wyjaśnianie, jeszcze raz rozmowa i wyjaśnianie tych pojęć, kwestii powinno być budujące i znaczące, zwłaszcza w takim tonie, że jesteśmy ciekawi, a nie w tonie, żeby komuś coś udowodnić. Nie, że tej motywacja do rozmowy też może mieć znaczenie.
Dziękuję Ci, Ola. Rozmowa z Tobą była dla mnie naprawdę szalenie interesująca. Dziękuję za poświęcony nam czas. Dziękuję Wam wszystkim za to, że z nami byliście, za wszystkie pytania, które zadaliście, za Waszą aktywność, która... Ja miałam trochę pytań zapisanych takich, które chciałam zadać Oli, ale w zasadzie mieliście tyle własnych i one były naprawdę świetne. Dziękuję Wam za to, za Waszą uwagę i za to, że zadawaliście te pytania. Już wkrótce pojawią się kolejne webinary. Zapraszam Was do śledzenia blogu Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS, gdzie będziecie mogli też dowiedzieć się i zapisać na kolejne spotkania. A jeśli interesuje Was temat seksualności, to zapraszam Was też do tego, żebyście wyszukali webinaru, w którym wcześniej brała Ola udział. On nazywa się Seks zaczyna się w głowie. Tam też myślę, będziecie mogli się dowiedzieć wielu naprawdę ciekawych i fajnych rzeczy. Więc jeśli ktoś ma teraz taki głód wiedzy, to zapraszam, żebyście sobie ten webinar wyszukali i jeszcze pooglądali. I zachęcam Was też do czytania i oglądania różnych innych naszych materiałów. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Dziękuję Ci, Olu, raz jeszcze i do zobaczenia.
Ja również dziękuję. Trzymajcie się ciepło, przede wszystkim zdrowo. Cześć.